Drodzy bracia i siostry, przyjaciele, słuchacze, pokój wam. Ponieważ nie z każdym mogłem uścisnąć dłoń. Również do tego bukietu życzeń, który tu był przed chwilą podawany, również chciałbym dodać i swoje, które na mnie były nałożone, to są od zboru w Żywcu, jak również od mojej teściowej, to jest siostry Kusakowej. Dziękuję bardzo. Może troszkę odmienny temat będę miał. Już nie może o samym Izraelu. Niemniej ten wiodąca rola Izraela też również się tutaj przewinie. Ta pieśń, którą śpiewaliśmy, to też troszeczkę nawiązuje do mojego tematu. I do słów modlitwy, gdy modlimy się, przyjdź królestwo Twoje. Bo myślę, że wszyscy ludzie na świecie, czy są chrześcijanami, czy możemy powiedzieć, modlą się do innych bogów, to jednak pragną czegoś lepszego. Jak to jest napisane, że wszystka ludzkość wzdycha, oczekując czegoś lepszego. I myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że nie ma chyba człowieka na świecie, który by nie pragnął, aby ten świat był lepszy, aby coś lepszego było dla ludzi. Jak również wszyscy oczekują, że to życie nie kończy się tylko po 60, 70, może po 100 latach, ale większość ludzi widzi jakąś przyszłość w tym czy inny sposób. My, jako chrześcijanie, jako badacze Pisma Świętego, mając tę świętą księgę, która nam dokładnie mówi, czego możemy się spodziewać i jaką przyszłość przygotował dla nas Bóg. Pewne rzeczy były już powiedziane tutaj w poprzednich wykładach. Ja za podstawę mojego wykładu wezmę sobie słowa, które tu być może już były wspomniane. Słowa proroka Jeremiasza, zapisane w 32 rozdziale, 40 wersecie. Trzeba oczy zmienić, bo jednak nie widać dobrze. I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić, nadto bojaźń moją dam do serca ich, aby nie odstępowali ode mnie. Myślę, że większość braci domyśla się, o czym chcę rozmawiać. Ale zanim przystąpimy do zastanawiania się, o jakie przymierze chodzi, to chciałbym zwrócić uwagę na parę faktów. Wiemy, że pierwsze przymierze, jakie Bóg zawarł z człowiekiem, to było przymierze z kim? Z naszym ojcem, praojcem Adamem. Bóg zawarł z nim przymierze, które gwarantowało mu wieczne życie. Wieczne życie w doskonałych warunkach. Gdyby Adam dotrzymał tego przymierza, był mu posłuszny, wiemy, mógłby żyć wiecznie. Wiemy również, że Adam upadł i złamał zawarte przymierze. Więc mogliśmy zauważyć, że stosunek między Bogiem a człowiekiem uległ zmianie. Patrząc na świat, ludzie zastanawiają się, dlaczego tak musi być źle na tym świecie? Dlaczego tak wiele musi ludzkość cierpieć? Ale widzimy w Pismo Święte mówi nam dokładnie o tym, że jest wynik tego czynu naszego praojca Adama. Że Bóg, stwarzając człowieka, nie stworzył go do takich warunków, jakie dzisiaj panują. Że te warunki są wynikiem grzechu. Dla człowieka przygotował wspaniały raj, w którym człowiek miał żyć wiecznie. Po tym upadku, jak wiemy, Bóg przestał podtrzymywać życie człowieka. Przestał zaopatrywać go we wszystko, czego on do swojego szczęścia potrzebował. Czy Adam, żyjąc w raju, nie był szczęśliwy? Ilu dzisiaj ludzi może powiedzieć, że są szczęśliwi? Ale czy możemy spotkać jednego człowieka, który by powiedział, że nie chce być szczęśliwy? No myślę, że nie. Wszyscy pragną być szczęśliwi i zadowoleni. Wynikiem złamania tegoż przymierza był wyrok śmierci nałożony przez Boga na Adama, a przez Adama na cały rodzaj ludzki. I odtąd śmierć panuje na świecie. Ale czy Bóg zapomniał o człowieku? Czy Bóg przewidział tylko dla człowieka cierpienie, śmierć? Czy Bóg może się pomylił? Wiemy, że nie, że Pismo Święte mówi nam coś wręcz odwrotnie, że to wszystko, co dzisiaj człowiek przechodzi, te trudne doświadczenia, to, czego nie znała pierwsza para rodziców, czyli doświadczenia złego, w perspektywie czasu wyjdzie człowiekowi na korzyść. I wiemy, że Bóg dał człowiekowi do zrozumienia, że ma litość nad ludzkością, że ma miłość do tego człowieka. I że kiedyś w przyszłości on ześle na ludzie swoje błogosławieństwa. Wiemy, że taka obietnica była wspomniana już w raju. Taką, myślę, nadzieję opierała już matka Ewa, gdzie mamy zapisane w pierwszej księdze Mojżesza, 22 a 18 wersecie, że błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody. To jest powiedziane do Abrahama już. Ale wcześniej było powiedziane, że nasienie Ewy potrze nasienie, głowę nasienia węża, co było, jak wiemy, tą nadzieją daną już w raju człowiekowi. Później mamy też szczególną obietnicę, którą wspomniałem daną Abrahamowi. Bóg z Abrahamem zawarł przymierze. Przymierze, które, jak wiemy, na początku mówiło, że będą błogosławione w Tobie wszystkie narody. Ale było później jeszcze dodane, że i gwiazdy niebieskie, i piasek. Czyli widzimy w tym, że była pokazana jeszcze większa obietnica, że będzie błogosławione nasienie duchowe ziemskie. Wszystkich tych obietnicach i w tych nadziei danej człowiekowi myślę, że Bóg przez cały czas miał na myśli swój wielki, wspaniały plan wybawienia człowieka. Były tutaj wspomniane niektóre proroctwa dotyczące narodu izraelskiego, ale one również pokazują plan Boży. Wspomniałem tutaj o przymierzu z Adamem, o przymierzu zawartym z Abrahamem, ale w tym wielkim planie Bożym dotyczącym człowieka było przewidziane to przymierze, o którym czytałem na początku. Nowe przymierze. Zawarte przez pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Pośrednika, który miał oferować swoje życie na zadośćuczynienie boskiej sprawiedliwości. Wiemy również, że zanim nadszedł czas przeznaczony na dokonanie tego wielkiego dzieła, Bóg zarządził w narodzie izraelskim pewne figury i obrazy. Wiemy, że naród ten figurował świat, a Mojżesz jako pośrednik między Bogiem a narodem izraelskim figurował onego przyszłego pośrednika świata. Bóg zawarł przymierze z Izraelem, przymierze zakonu na górze Synaj, przez prosinika Mojżesza. Było to przymierze zawarte i opisane mamy w drugiej księdze Mojżeszowej, 19 rozdział od 3 do 9 wersetu. Nie będę tego braciom wszystkiego odczytywał, ale bracia, myślę, to dokładnie znają. Może nie wszystko zdążę wyjaśnić, to co pragnąłbym, ale myślę, że mój temat przyczyni się do tego, aby wszyscy bardziej wnikliwie zastanowili się nad tym tematem i jeszcze dokładniej go przeanalizowali. W tym przymierzu zawartym na górze Synaj Bóg obiecał obdarzyć Izraelitów życiem wiecznym, jeżeli co? Jeżeli zachowają zakon Boży. Po pewnym czasie jednak zauważono, że zakon nie dawał wiecznego życia nikomu. Czyżby zakon był niedoskonały? No nie. Zakon Boży jest doskonały. Ale człowiek jest niedoskonały. Niedoskonały człowiek nie był w stanie wykonać tego zakonu. W tym momencie powstało zakłopotanie, pytanie, co teraz Bóg uczyni? Myślę, że przez wiele stuleci naród izraelski zadawał sobie takie pytanie. Ale jak wiemy, we właściwym czasie Bóg posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, który jako jedyny mógł odkupić świat. Czy był inny odkupiciel? Próbowali aniołowie, nie udało im się. Czy człowiek nadaje się na odkupiciela? Biblia mówi nam wyraźnie, że nie. Bo sprawiedliwość Boża żąda, zaś życie doskonałego człowieka, śmierć doskonałego człowieka. Dlatego we właściwym czasie Pan nasz Jezus Chrystus przyszedł, urodził się jako Syn Boży, ale w ciele ludzkim, jako człowiek, aby stać się odkupicielem wydać swoje życie, aby ono było okupem za świat. Nasz Pan, wydając swoje życie jako okup i składając je w ręce boskiej sprawiedliwości, rozpoczął dzieło odkupienia człowieka. Ponieważ, jak mamy zapisane, że Bóg pragnie, aby każdy zbawiony był. Niebieski Ojciec zbudził Pana naszego Jezusa Chrystusa od umarłych do jakiej natury? Do nowej natury. Nie jaką miał na ziemi, naturę ludzką, lecz do nowej natury duchowej, do natury boskiej. Zatem złożony przez Niego okup pozostał do Jego dyspozycji. Podczas tego wieku, wieku Ewangelii, Pan Jezus przypisuje zasługi okupu komu? Jak to jest w Piśmie Świętym określone, maluczkie stacjo, Kościół, czyli tym, którzy w tym wieku, wieku Ewangelii, czyli w tych 2000 lat, pragną z całego serca służyć Bogu, którzy są gotowi oddać ziemskie prawa, swoje ja na rzecz służenia Bogu, służenia Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Aby zbliżyć się do Boga, to wiemy, że musimy być usprawiedliwieni. Dlatego potrzebna nam jest zasługa naszego Pana Jezusa Chrystusa. I On te zasługi udziela. Jest to potrzebne, abyśmy mogli z Nim, jak mówi Psalm 50, 5 werset, być z Nim w przymierzu uczynionym przy ofierze. 5 werset. Przepraszam. Mówiąc, zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Widzimy tutaj, że Bóg powołuje klasę, oblubienicę Chrystusową, która również jest pod przymierzem. Przymierza przy ofierze to jakie przymierze? Mówiliśmy wcześniej, że Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Do tego przymierza były dodane dwa przymierza. Na czas, gdy przymierze Abrahamów było nieczynne, dodane było przymierze zakonu, które miało przygotować naród izraelski do przyjęcia Chrystusa. Miało pokazać mu, że nie jest w stanie wykonywać woli Bożej, że jest w stanie grzesznym, uświadomić mu, że są grzesznymi, ale jednocześnie przygotować do przyjęcia Zbawiciela. Było też figurą na nowe przymierze, które również dodane jest do tego przymierza Abrahamowego, o którym obecnie będziemy mówić. Jak mówi nam Pismo Święte, ofiara Chrystusowa i ofiara członków Jego ciała stanowi lepsze ofiary. Lepsze ofiary niż te ofiary, które były składane przez Izrael. Czyli to już było tutaj przytaczany tekst o tym, że są to lepsze ofiary niż tekst manny, lepsze niż ofiary ze zwierząt. Te lepsze ofiary, jak wiemy, rozpoczęły się doświadczeniami Pana naszego Jezusa Chrystusa przy Jordanie i będą trwać do czasu, kiedy co? Kiedy ostatni członek Jego ciała dokona swojego dzieła w Jego cierpieniach i stanie się uczestnikiem Jego chwały przy zmartwychwstaniu. Gdy to się stanie, to jak mówi nam Pismo Święte, że uzupełniony pośrednik, o którym jeszcze będziemy mówić, zapoczątkuje nowe przymierze, które Bóg obiecał przez proroka Jeremiasza. Mamy to zapisane w 31 rozdziale, a 31 od 31 wersetu. Oto idą dni, mówi Pan, których uczynię z domem izraelskim, z domem judzkim przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie uczyni z ojcami ich w on dzień, którym ich ujął za rękę ich, aby ich przywiódł z ziemi egipskiej. Albowiem oni przymierze moje wzruszyli, chociaż jam był małżonkiem ich, mówi Pan. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim. Po tych dniach, mówi Pan, dam zakon mój do wnętrzności ich, a na serca ich napiszę go i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, i żaden brata swego mówiąc, poznajcie Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich, aż do największego z nich, mówi Pan. Moją miłości będę, nieprawością ich, a grzechów ich więcej nie wspomnę. Możemy spojrzeć na Izrael, czyż niepiękne proroctwo otrzymali od Boga? Wiemy, że ten święty prorok zapisywał słowa, które otrzymywał od Boga. Czyż nie mogło to być i nie było wielką nadzieją dla nich? Czy jest, nie jest nadal? Nowe przymierze jest biblijnym określeniem pewnego nowego zarządzenia między Bogiem a ludźmi, przez które Bóg zamierza przyjąć ludzkość do harmonii i społeczności z sobą. Wspomnieliśmy okup naszego Pana. Ale czy ten okup był od razu zastosowany? Czy nasz Pan w pewnych figurach zawartych i czynionych w narodzie izraelskim nie pokazał nam, w jaki sposób ten okup będzie zastosowany, jak będzie wyglądał plan Boży? Wspomniałem wcześniej, że zasługa okupu w wieku Ewangelii, w tych czasach zastosowana jest za kogo? Za Kościół. A nadejdzie czas, gdy ta zasługa zwolniona przez oblubienicę Chrystusową przejdzie na cały świat. Pięknie na temat nowego przymierza mówi nam również apostoł Paweł. Jeżeli otworzymy sobie list do Hebrajczyków, 8 rozdział i czytając od 6 wiersu, mamy tam również opisane pięknie nowe przymierze. Ale teraz nasz kapłan, ten zacniejszego urzędu dostąpił, im jest pośrednikiem lepszego przymierza, które lepszymi obietnicami jest utwierdzone. Bo gdyby ono pierwsze było bez przygany, wtedy my, któremu nie szukano miejsca. Albowiem ganiąc Żydów mówi, oto dni idą, mówi Pan, gdy uczynię z domem izraelskim, z domem judzkim przymierze nowe. Nie według przymierza, które uczynił z ojcami i tak dalej. Widzimy, że tu są przytoczone również słowa z proroctwa Jeremiasza. I przeskoczę do 12 wersetu, bo miłości będę nieprawością ich, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. A gdy mówi nowe, pierwsze czyni wiotkim, a to, co wiotrze i zestarzeje się, bliskie zniszczenia. Widzimy, że to pierwsze przymierze, które było przymierze zakonu, nie spełniło oczekiwań tegoż narodu. Ale Bóg wiedział, że tak się stanie, że ci ludzie nie są w stanie wykonać tego przymierza. Dlatego przygotował to przymierze i przygotuje warunki, aby to wykonanie było możliwe. W tym momencie musimy odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Kiedy zostanie ustanowione nowe przymierze? Czy już? Czy może w przyszłości? Tam pisze po pewnych dniach. Po jakich dniach, by zachodziło pytanie. Z kim i kto będzie stronami przymierza? Kto będzie jego pośrednikiem? Bo wiemy, że pośrednikiem zakonu był Mojżesz. Przymierze abrahamowe miało pośrednika, ponieważ było bezwarunkowe, nie potrzebowało pośrednika. Abraham był nazwany, co było wspomniane, przyjacielem Bożym. Czyli to przymierze było bez pośrednika. Dlatego, że Abraham przez swoją wiarę był podniesiony, usprawiedliwiony. Natomiast przymierze zakonu i przymierze nowe, które jest obwarowane pewnymi warunkami, musi mieć pośrednika, ponieważ, jak jest, mówi nam Pismo Święte, że Bóg grzesznego się nie dotyka. Dalej, jakie będą warunki do spełnienia? Co da, czy co uzyskają ludzie przez nowe przymierze i na jaki okres to przymierze będzie obowiązywać? Myślę, że moglibyśmy jeszcze ileś tam kilka innych pytań postawić, ale my się postaramy się w części odpowiedzieć na te pytania, które przed chwilą zacytowałem. Po tych dniach, jak czytaliśmy w proroctwie Jeremiasza 31, 33 werset. O jakich dniach tu jest mowa? Myślę, że w świetle innych tekstów, które jeszcze sobie odczytamy, po tych dniach, kiedy to te dni, to jest te dni, kiedy ich, czyli naród izraelski, Bóg odrzucił. Gdy Izraelowi nie okazywał łaski. Było to już wspomniane wcześniej przez braci. Łaski, jaką cieszył się wcześniej. One dni niełaski trwały ile? 19 stuleci. Bo wiemy, jeżeli mówimy o zgromadzeniu Izraela i utworzenia państwa Izrael, to możemy powiedzieć, że dni niełaski dla Izraela mijają. Czyli w świetle tego, patrząc po tych dniach, wyraźnie wskazuje, że nowe przymierze będzie zawarte na przełomie wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia. Czy możemy wiek tysiąclecia jest czasem nowego przymierza? To, że nowe przymierze miało zostać zawarte na początku Królestwa Chrystusowego po zgromadzeniu Żydów, dowodzi zapis proroka Jeremiasza. I tu możemy sobie odczytać 32 rozdział, a 37 werset. On już był cytowany przez, na ile pamiętam, brata Piotra. Przypomnę jeszcze tylko 32, 30. O, przepraszam, bo to Izajasz, a nie Jeremiasz. Oto ja zgromadzę ich ze wszystkich ziem, do których ich wygnał w popędliwości mojej, w gniewie moim i w zapaczywości wielkiej, i przywiodę ich zaś na to miejsce i uczynię, aby bezpiecznie mieszkali. I będą ludem moim, a będę Bogiem ich. I dam im serce jedno i drogą jedną, aby się nie bali po wszystkie dni, tak aby się im dobrze działo i synom ich po dniach. I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócą od nich, abym im nie miał dobrze czynić. Nadto bojaźń moją dam do serca ich, aby nie odstępowali ode mnie. Naród zgromadził się. Ale czy możemy powiedzieć, że wypełniło się to proroctwo? No myślę, że jeszcze nie. Że jest bliski czas wypełnienia tego proroctwa, ale on jeszcze nie nadszedł. Inny stosowny werset, jaki byśmy mogli odczytać, to jest prorok Ezechiel, 20 rozdział, a 37 werset. I popędzę was pod rózgą, aby was przywiódł do związku przymierza. No to też było do pewnego stopnia wspomniane przez braci, że przyjdą na nich pewne jeszcze doświadczenia, które jakby zmuszą ich do zawarcia tegoż przymierza. Oni sami będą chcieli, aby to przymierze zostało z nimi zawarte. Doświadczenia Izraela, jak już było wspomniane, były bolesne, upokarzające, ale jak wiemy, że jeszcze nie skończyły się, że one jeszcze nastąpią, bo wiemy, ten naród jeszcze nie poznał Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale myślimy, że błogosławieństwo tego nowego, wiecznego przymienia już wkrótce zostanie wylane na Izrael. Jak już wspomniałem, nowe przymierze potrzebuje pośrednika. Podobnie jak było to z przymierzem zakonu, które jest obrazem na nowe przymierze. Kto tym pośrednikiem jest? Apostoł w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 24 werset mówi nam wyraźnie. I do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, i do krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiące niż Abelowa. Nowy Testament, to możemy dać znak równości, że to jest również nowe przymierze. Nowy Testament równa się nowe przymierze. I pośrednikiem tego nowego przymierza jest Pan nasz Jezus Chrystus. Wiemy również, że upodobało się Ojcu naszemu Bogu złączyć z naszym Panem w tym urzędzie kogo? Kościół, oblubienicę Chrystusową, współdziedziców, o których mówiłem, że są wybierani w tym okresie wieku Ewangelii. Mówi nam również o tym apostoł Paweł w liście do Koryntian, pierwszy do Koryntian, 6:2. Ale dla uwarunkowania się, przepraszam, bo to jest 6, a 7 czytam. A zaż nie wiecie, iż święci będą sądzić świat, a jeżeli świat od was będzie sądzony, czyliście niegodni, aby sądy mnie się odprawiali? O czym tu apostoł mówi? Mówi o roli pośrednika. Sądzenie świata. I wyraźnie mówi, że w tym udział będzie miał również Kościół. Aby to jeszcze lepiej potwierdzić, możemy sobie odczytać list do Rzymian, 8:17. A jeżeli dziećmi, wtedy i dziedzicami wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeżeli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Czyż nie jest tu mowa o tym wielkim pośredniku, o głowie i ciele, o mężczyźnie oblubienicy? Przez cały wiek Ewangelii, jak wspomniałem, wybrana jest klasa zwycięzców. Uwielbione ciało Mesjasza, onego wielkiego pośrednika, któremu będzie dana wszelka władza królewska do królowania nad światem. Władza prorocza do pouczania świata i władza kapłańska do sprawienia światu, to jest wszystkim ludziom ulgi i błogosławieństwa pod Nowym Przymierzem. Ale również o tej klasie jest powiedziane, że będą królami i kapłanami. W obecnym czasie trwa wybieranie członków Kościoła. Uważamy, że ten wybór jeszcze się nie skończył. W świetle Pisma Świętego widzimy, że on trwa. Gdy to się skończy i pośrednik zostanie uzupełniony, w ten czas wielki, uzupełniony pośrednik, Pan i członkowie jego ciała będą gotowi zapoczątkować nowe przymierze. Noże przymierze, które Bóg obiecał przez proroka Jemrasza. Kościół jako pośrednik będzie miał ważny udział z Panem w pojednaniu świata z Bogiem w tysiącleciu w Królestwie Chrystusowym. Przymierze zawsze jest zawierane pomiędzy dwoma stronami. Potrzebne są również pewne warunki. Dlatego też, jak powiedziałem, jest potrzebny pośrednik. Zachodzi pytanie, jakie są warunki nowego przymierza. Patrząc na obraz, czyli na stare przymierze, warunki nowego przymierza będą podobne jak warunki będące warunkami przymierza zakonu. Czyli również pod nowym przymierzem ludzkość otrzyma zakon Boży, prawo Boże, które co? Ludzie będą musieli go przestrzegać. Możemy powiedzieć: czyń, aby żył. Zupełna doskonałość była warunkiem, na jakich Bóg uznał lub miał jakikolwiek styczność ze swoimi dziećmi. Warunkiem, bo widzimy, mówimy o warunki, jakie musi spełnić ludzkość, ale wiemy też również, że Pan Bóg też przyjął na siebie pewne warunki. Warunkiem ze strony Boga jest, że człowiek zostanie doprowadzony do takiego stanu, że będzie mógł być posłuszny doskonałemu zakonowi i zachowywać go w sercu zawsze. Czyli Bóg stworzy odpowiednie warunki, nie takie jak były pod przymierzem zakonu, gdzie człowiek był niedoskonały, żył w niedoskonałych warunkach i nie był w stanie przestrzegać i wykonać tego zakonu. Bóg wraz z zawarciem przymierza zakonu stworzy odpowiednie warunki człowiekowi do spełnienia, do wykonania tegoż przymierza. Mówi właśnie o tym prorok Jeremiasz. Czytaliśmy to już w 31 rozdziale, 31-34 werset, ale możemy jeszcze przeczytać 29 i 30 werset. Za onych dni nie będą więcej mówić ojcowie jedli grona cierpkie, a zęby syn cierpkie, a synów zęby ścierpy. Owszem, raczej rzeką, każdy dla nieprawości swoje umrze, każdego człowieka, który by jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego. No, mówione jest tu też, że to nie będzie odpowiedzialność zbiorowa, lecz będzie to odpowiedzialność indywidualna. Że każdy, Pan Bóg nikogo nie zmusza, nikomu nie każe, że ty musisz być zbawiony. Pan Bóg, jak powiedziałem, pragnie, aby każdy zbawiony był. Ale człowiekowi dał wolę i daje dalej wolną wolę, że jeżeli chcesz być zbawiony, musisz spełnić pewne warunki. Jeżeli nie chcesz, no to umrzesz. Dlatego to musi być wola wyrażona serca, to musi być poświęcenie uczynione na rzecz Boga, to musi być posłuszeństwo prawu Bożemu i posłuszeństwo względem pośrednika, a przez pośrednika względem Boga. To prawo musi być przestrzegane w każdym szczególe, w każdym czynie. Ale wiemy, że nie byłoby to możliwe bez pomocy kogo? Bez pomocy pośrednika. Bez pomocy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który do pomocy będzie miał również członków Kościoła. A również sługi Kościoła to jest klasa wielkiego grona, która również w jaki sposób będzie pomagać Kościołowi w tym czynnościach. Z kim będzie to zawarte przymierze? Wiemy wyraźnie, jak czytaliśmy w prorocie Jeremiasza, że przymierze to zawarte będzie między Bogiem a Izraelem, a przez Izraela z całym światem, czyli z pozostałymi ludźmi. Pan Jezus powiedział: ten kielich jest nowy testament we krwi mojej. Wiemy, że działo i słowa te wypowiedziane były w Wieczerniku przy ustanowieniu pamiątki Jego śmierci. Z tego widzimy, że naprzód była potrzebna krew, czyli śmierć naszego Pana do zapieczętowania Nowego Testamentu. Nowego Testamentu, przymierza, a także z boskiego rozporządzenia również krew, czyli śmierć Kościoła, była również potrzebna. Choć wiemy, że nic nie dodajemy, nic nie możemy dodać do krwi, do okupu naszego Pana, to niemniej takie było zarządzenie Boże. Z tego widzimy również, że Nowy Testament nie może być zapieczętowany, dopóki ofiara Kościoła się nie skończy. Gdy to się skończy, on zastosuje wszystką krew. Jak wcześniej mówiłem, że zasługa krwi przepływa przez Kościół i gdy będzie oddana, zostanie zastosowana za świat. Będzie to zastosowane na korzyść świata i krew ta zapieczętuje nowe przymierze. Jak wiemy, moglibyśmy tutaj rozważać obraz, czyli jaki sposób było zapieczętowane przymierze zakonu. Tam również byśmy zobaczyli, że krew też była, jedna część była wylewana, część była wlewana do kubków. Tam byśmy mogli też rozpatrywać ten obraz, który pokazałby nam również to, o czym mówię. Biblia mówi nam również, że po zapieczętowaniu przymierza z Ojcem Chrystus z Kościołem zaraz rozpocznie wielkie dzieło pojednania i przyprowadzenie świata do zupełnej harmonii z Bogiem. Jaki jest cel przymierza? Celem przymierza jest doprowadzenie, jak mówi nam Pismo Święte, doprowadzenie człowieka do stanu, jaki miał Adam w raju. Do wiecznego życia w doskonałych, sprzyjających warunkach. Pan Bóg będzie błogosławił człowiekowi, będzie podtrzymywał jego życie. Biblia mówi nam wyraźnie, co przykładem był tekst naczelny, który czytaliśmy, że okres trwania tego przymierza jest jaki? Że będzie to przymierze nie na rok, dwa, lecz przymierze wieczne. Czyli będzie ono trwało wiecznie. Choć wiemy, że istotne to przymierze stanie się, gdy człowiek po próbie tysiącletniej, wszyscy ci, którzy będą posłuszni z Bogu, zawrą to przymierze już, możemy powiedzieć, bez pośrednika. Że już zawrą to przymierze z Bogiem. Choć ten pośrednik zawsze będzie działał, on będzie zawsze, to jednak gdy człowiek dojdzie do doskonałości przy końcu tysiąclecia, gdy stanie już się doskonały na ciele, umyśle i tak dalej, to Bóg będzie miał bezpośrednią łączność z Bogiem. I myślę, że pokrótce tylko mówiłem braciom to przymierze, na pewno moglibyśmy tu jeszcze wiele dodać, ale podsumowując nasz wykład, powinniśmy jeszcze, myślę, dodać kilka słów na temat, dlaczego nowe przymierze miało być zawarte z domem Izraela i z domem Judy, a nie ma tam nic zmianki o tym, że miało być zawarte z całą ludzkością. Bo nigdzie nie wyczytaliśmy tam, że będzie zawarte z całą ludzkością. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian daje nam pewną wskazówkę. W rozdziale 9, a 4 wierszu pisze: którzy są Izraelczycy, którym jest przysposobienie synowskie i chwała i przymierza i zakony dana i służba Boża i obietnicy. Widzimy, że jest to szczególny naród, naród wybrany przez Boga, i że możemy powiedzieć, że po wielkim ucisku będzie jakiś inny naród? Czy jest inny naród na świecie, który był wybrany od Boga? No ja nie przypominam sobie, żeby Biblia nam wspominała o innym narodzie. Dlatego proroctwa i Biblia pokazuje nam, że po wielkim ucisku, po tej wielkiej anarchii, wielkim doświadczeniu ludzi, jakie przyjdzie, zostanie tylko jeden naród. Dlatego Bóg tylko z tym narodem może zawierać przymierze, z tym narodem może rozmawiać, bo to jest Jego naród, Jego wybrany lud. Jak czytaliśmy, On był ich, można powiedzieć, matką. Każdy inny naród stworzyli ludzie, dlatego te narody się nie ostoją. To nie znaczy, że ludzie będą zniszczeni, ale organizacje, czyli cały system narodowy, systemy narodowe zostaną unicestwione. Wiemy jednak, że przez naród żydowski owo przymierze Jego błogosławieństwa obejmą w odpowiednim czasie wszystkich mieszkańców ziemi. Bo możemy tu przytoczyć właśnie te obietnice, przymierze daną Abrahamowi, że w Tobie, czy tam było wyraźnie napisane, w Tobie i w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Możemy jeszcze sobie tutaj odczytać, czas już szybko ucieka, widzę, że mi się prawie skończył, ale jeszcze tylko ze dwa teksty, które potwierdzą nam. Proroctwo Jeremiasza, 3 rozdział, 17 werset. Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem stolicą pańską, a zgromadzą się do niej wszystkie narody do imienia pańskiego, do Jeruzalemu i nie będą więcej chodzić za uporem serca swego żywego. W one dni pójdą dom judzki z domem izraelskim, przyjdą pospołu z ziemi do ziemi, którą dał dziedzictwo ojcem waszym. Widzimy, że tu jest prorok, wyraźnie mówi, że inne narody przyjdą do Jeruzalemu. Prorok Zachariasz, 8 rozdział, 20 werset. Tak mówi Pan zastępu. Jeszcześ będą przychodzić narody i obywatele wielu miast. Przychodzić, mówię, będą obywatele jednego miasta do drugiego, mówiąc: pójdźmy ochotnie błagać oblicze Pańskie, a szukać Pana zastępów, że każdy, pójdę i ja. A tak wiele ludów i narodów niezliczonych przyjdzie szukać Pana zastępów w Jeruzalemie i błagać oblicze Pańskie. Tak mówi Pan zastępów. W one dni uchwycą się 10 mężów ze wszystkich języków onych narodów, uchwycą się, mówię, pod oko jednego Żyda, mówiąc: pójdzie z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami. Moglibyśmy tutaj już jeszcze odczytać proroctwo Ezechiela, 16 rozdział, 59 werset i dalej, ale myślę, że to tylko powtórzymy, co było wcześniej czytane. Zachodziło pytanie, dlaczego Bóg postanowił zesłać błogosławieństwa na inne narody przez Żydów, przez naród izraelski? Myślę, że nic nie wywrze bardziej uniżającego skutku na ogromnej większości ludzi tej ziemi, a szczególnie na tych, którzy wyznawali imię Chrystusa, ale w rzeczywistości byli niewierni temu imieniu, niewierni Jego naukom. Muszą oni uznać naród żydowski jako kanał wyznaczony przez Boga i przez który otrzymają swoje błogosławieństwa. Czy będzie to łatwe? W świetle tego, co mówimy, że cały świat jest nastawiony przeciwko Żydom. Cały świat narzeka na nich. A potem trzeba będzie się uniżyć i co? Iść do tego narodu i prosić, żebyśmy i my byli zbawieni. I my się w ten sposób dowiedzieliśmy się, że począwszy od Izraela, błogosławieństwo Pana obejmie całą ludzkość. Będzie to chwalebny, wspaniały czas, na który, myślę, cały czas czeka ludzkość. I tu możemy sobie przytoczyć Ewangelię świętego Jana, 3 rozdział 16. Werset jest napisane, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, żył wiecznie. I to będzie ta wspaniała chwila, na którą ludzkość czeka i myślę, że w odpowiednim czasie to nastąpi. I ludzkość będzie żyć szczęśliwy, o czym opisuje nam, moglibyśmy czytać słowa proroka Izajasza, który opisuje te wspaniałe królestwo szczęśliwości, wiecznego życia i wspaniałego raju. Dziękuję.